Rozdział 14. Triumf czarownicy.
Gdy tylko czarownica odeszła, Aslan powiedział: musimy natychmiast opuścić to miejsce. Będzie potrzebne do innych celów. Dziś wieczór rozbijemy obóz przy brodzie Beruny. Oczywiście każdy umierał z ciekawości, jak zakończyła się rozmowa z czarownicą, ale jego twarz była surowa, a wszyscy mieli jeszcze w uszach dźwięk strasznego ryku. Także nikt nie śmiał o to pytać. Po posiłku, który zjedzono pod gołym niebem, na szczycie wzgórza, słońce przygrzewało już teraz mocno i trawa obeschła, zajęto się zwijaniem namiotu i pakowaniem rzeczy. 2 godziny po południu maszerowali już, kierując się na północny wschód. Ponieważ odległość od celu nie była zbyt wielka, nie musieli się śpieszyć. Na początku wędrówki Aslan wyjaśnił Piotrowi swój plan strategiczny. Jest prawie pewne, że jak tylko czarownica załatwi swoje sprawy w tej okolicy, powróci do zamku i przygotuje się do oblężenia. Nie wiadomo, czy uda ci się przeciąć jej drogę i udaremnić ten zamiar. Potem nakreślił 2 plany bitwy. Jeden, gdyby przyszło im walczyć w lesie. Drugi, gdyby doszło do oblężenia zamku. Mówiąc o szczegółach obu planów, doradzał Piotrowi, jak ma przeprowadzić operacje wojskowe. Na przykład, musisz ustawić centaury tu i tu. Albo musisz wysłać zwiadowców, żeby się dowiedzieć, czy ona nie zrobiła tego i tego. Aż w końcu Piotr zauważył, ale przecież ty sam z nami będziesz. Nie mogę ci tego obiecać, powiedział Lew i dalej udzielał mu instrukcji. W drugiej części marszu osobami, które towarzyszyły mu najbliżej, była Zuzanna i Łucja. Nie mówił jednak wiele i wydawał się czymś przygnębiony. Było jeszcze jasno, kiedy doszli do miejsca, w którym dolina otworzyła się, a rzeka była szeroka i płytka. Był to brud Beruny i Aslan wydał rozkaz, aby zatrzymać się po tej stronie rzeki. Czy nie byłoby lepiej, zauważył Piotr, rozbić obóz po tamtej stronie, żeby nas nie zaatakowano w nocy? Aslan, który wydawał się myśleć o czymś innym, podniósł się, potrząsnął swą wspaniałą grzywą i powiedział: co takiego? Piotr powtórzył swą propozycję. Nie, powiedział Aslan bezbarwnym głosem, jakby cała sprawa niewiele go już obchodziła. Nie, ona nie zaatakuje nas w nocy. I westchnął głęboko. Zaraz jednak dodał: niemniej dobrze to było pomyślane. Tak właśnie powinien myśleć żołnierz. Ale to już nie ma większego znaczenia.
Tak więc zabrali się do rozbijania obozu. Tego wieczora wszystkim udzielił się dziwny nastrój Aslana. Piotr nie mógł się oswoić z myślą, że być może przyjdzie mu poprowadzić walkę i że wielkiego lwa może zabraknąć w oczekującej ich bitwie. Jedli wieczorny posiłek w milczeniu, czując, że wydarzyło się coś, co zupełnie zmieniło sytuację. Było tak, jak gdyby dobre czasy niespodziewanie się kończyły, choć tak niedawno dopiero się zaczęły. Ten nastrój długo nie pozwalał Łucji zasnąć. Próbowała liczyć barany i przewracała się na posłaniu, aż usłyszała głębokie westchnienie Zuzanny i poczuła, że siostra również przewraca się z boku na bok w ciemności. — Ty też nie możesz zasnąć? — zapytała Zuzanna. — Nie mogę — odpowiedziała Łucja. — Myślałam, że już śpisz. — Słuchaj, Zuzanno. — Co? — Mam takie okropne uczucie, jakby coś nad nami wisiało. — Tak? Bo widzisz, ja też coś takiego czuję. — To się wiąże z Aslanem — dodała Łucja. — Wydaje mi się, że albo z nim ma się stać coś strasznego, albo on sam zamierza zrobić coś strasznego. Coś niedobrego działo się z nim przez całe popołudnie. — Słuchaj, Łusiu, dlaczego on powiedział, że nie może być z nami w bitwie? Chyba nie myślisz, że mógłby tej nocy uciec i zostawić nas samych? — A gdzie on teraz jest? — Tutaj w namiocie?
Chyba nie.
Zuzanno, wyjdźmy na dwór i rozejrzyjmy się. Musimy się z nim zobaczyć.
Dobrze, chodźmy.
I tak nie możemy zasnąć. Ostrożnie, żeby nie zbudzić śpiących, znalazły drogę do wyjścia i wyczołgały się z namiotu. Księżyc świecił jasno i w głębokiej ciszy słychać było tylko plusk wody rozbijającej się o kamienie. Nagle Zuzanna złapała Łucję za ramię i szepnęła – spójrz! Na dalekim skraju obozowiska, tam, gdzie zaczynały się już drzewa, zobaczyły lwa, odchodzącego powoli w stronę lasu. Bez słowa podążyły za nim.
Aslan szedł najpierw w górę zbocza, oddalając się od rzeki. Potem skręcił nieco w prawo, idąc najwyraźniej tą drogą, którą tego popołudnia przybyli ze wzgórza Kamiennego Stołu. Szedł i szedł, to zagłębiając się w gęsty cień drzew i zarośli, to krocząc w jasnej po świecie księżyca. Wyglądał zupełnie inaczej niż wielki Aslan, którego dotąd znały. Ogon i łeb zwisały mu ciężko, łapy miał zmoczone rosą. Posuwał się wolno, jakby był bardzo, bardzo zmęczony. I nagle na rozległej polanie, gdzie brakowało cienia, w którym mogłyby się ukryć, zatrzymał się i rozejrzał wokoło. Ucieczka nie miała już sensu, więc poszły w jego kierunku. Kiedy były blisko, usłyszały jego głos. O, dzieci! Dzieci, czemu za mną idziecie?
Nie mogłyśmy zasnąć, odpowiedziała Łucja i nagle poczuła, że nie ma potrzeby już nic więcej mówić, że Aslan dobrze wie, o czym myślały. Pozwól nam iść ze sobą, gdziekolwiek idziesz, powiedziała Zuzanna.
No cóż, zaczął Aslan i wyglądało na to, że się zastanawia. Potem powiedział, tej nocy miła mi będzie czyjaś bliskość. Tak, możecie ze mną iść, jeśli mi przyrzekniecie, że zatrzymacie się, kiedy wam powiem i pozwolicie mi iść już dalej samemu.
Och, och, dziękujemy ci, dziękujemy, Aslanie. Zrobimy tak, jak zechcesz, odpowiedziały dziewczynki. Poszli więc dalej razem, każda z sióstr po jednej stronie lwa. Jakże jednak wolno szedł, a jego wielka, królewska głowa zwieszała się tak nisko, że nos prawie dotykał trawy. Po chwili wzdrygnął się i wydał z siebie głuchy jęk. — Aslanie, kochany Aslanie! — zawołała Łucja. — Czy stało się coś złego? Czy nie możesz nam powiedzieć? — Może jesteś chory, Aslanie? — zapytała Zuzanna.
Nie, odpowiedział Aslan. Czuję się smutny i osamotniony. Połóżcie ręce na mojej grzywie, żebym czuł, że tu jesteście. Idźmy tak dalej.
I dziewczynki zrobiły to, czego nigdy nie śmiałyby zrobić bez jego zachęty, a o czym marzyły od pierwszej chwili, gdy go spotkały. Zanurzyły swoje zimne rączki we wspaniałej gęstwinie jego grzywy, i trzymając się jej, szły dalej blisko niego. Wkrótce stwierdziły, że idą pod górę, po zboczu wzgórza, na którym stał kamienny stół. Kiedy doszli do ostatniego drzewa, pod którym rosły jakieś krzaki, Aslan zatrzymał się i powiedział.
O, dzieci, dzieci, tutaj musicie pozostać. A cokolwiek się wydarzy, nie pozwólcie, aby was zauważono. Żegnajcie.
I obie dziewczynki zapłakały gorzko, chociaż właściwie nie wiedziały dlaczego. I przytuliły się do lwa i ucałowały jego grzywę, jego nos, jego łapy i jego wielkie, smutne oczy. Potem odwrócił się od nich i wszedł samotnie na szczyt wzgórza. A Łucja i Zuzanna, przycupnąwszy w krzakach, patrzyły za nim i oto co zobaczyły.
Naokoło Kamiennego Stołu zebrał się wielki tłum. a chociaż księżyc świecił jasno, wielu trzymało pochodnie, których złowrogie czerwone płomienie otaczały kłęby czarnego dymu. Ach, cóż to była za zgraja! Ogry z wielkimi zębami, wilki i wilkołaki, duchy złych drzew i trujących roślin i wiele innych potworów, których nie będę opisywał, bo gdybym to zrobił, dorośli nie pozwoliliby wam czytać tej książki. Srożyce, wiedźmy i zmory, widma, strachy i fryty, karły, orki, wampiry i harpie. Zebrali się tu rzeczywiście wszyscy, którzy stali po stronie czarownicy i których wilk zwołał na jej rozkaz. A po środku przy kamiennym stole stała sama czarownica. Szwargot i skowyt przerażenia rozległy się na wzgórzu, gdy zgraja potworów zobaczyła wielkiego lwa, kroczącego w ich kierunku. I przez moment wydawało się, że nawet czarownica uległa fali strachu. Szybko jednak opanowała się i wybuchnęła dzikim śmiechem.
Głupiec! Wykrzyknęła. Przyszedł głupiec! Zwiążcie go mocno! Lucja i Zuzanna wstrzymały oddech w oczekiwaniu na ryk Aslana i jego skok na wrogów. Ale nic takiego się nie zdarzyło. Cztery wiedźmy, szczerząc zęby i łypiąc złośliwie oczami, zaczęły się zbliżać do niego, ociągając się trochę ze strachu. — Powiedziałam związać go! — powtórzyła biała czarownica. Wiedźmy rzuciły się na lwa i zawyły z triumfu, gdy stwierdziły, że nie stawia żadnego oporu. Potem inni karły i małpoludy ruszyli, aby im pomóc. Wkrótce przewrócili potężnego lwa na grzbiet i związali mu mocno wszystkie cztery łapy razem, wrzeszcząc i pokrzykując, jakby dokonali nie lada wyczynu. Chociaż gdyby tylko zechciał, wystarczyłaby jedna z tych potężnych łap, aby ich wszystkich uśmiercić. Ale lew był nadal spokojny. Nawet wówczas, gdy jego wrogowie, miotając się i szarpiąc sznurami, zaciągnęli węzły tak mocno, że wpiły się w żywe ciało. Potem zaczęli go wlec w stronę kamiennego stołu.
— Zatrzymajcie się! — rozkazała czarownica. — Trzeba go najpierw ogolić.
I znowu ryk szyderczego śmiechu zagrzmiał nad tłumem jej poddanych, gdy jeden z ogrów wysunął się do przodu z nożycami do strzyżenia owiec w ręku i nachylił się nad głową Aslana. Rozległ się szybki zgrzyt nożyc i masy wijącego się złota zaczęły spadać na ziemię. Wreszcie ogr podniósł się, a dziewczynki obserwujące to wszystko z ukrycia zobaczyły głowę Aslana. Małą i zmienioną nie do poznania bez grzywy. Wrogowie również zauważyli te różnice. Ktoś wykrzyknął.
Patrzcie, przecież to jest tylko wielki kot. Czy to jest to, czego się tak baliśmy?
Odezwał się drugi głos. I wszyscy otoczyli go ciasnym kołem, szydząc z niego i nawołując
— Kici, 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 biedna kicia!
I
— Ile myszek dzisiaj złapałeś, kotku?
I — Chciałbyś dostać spodeczego mleka, kocurku?
— Och, jak oni mogą!
— wykrztusiła Lucja, a łzy spływały jej po policzkach.
— Wstrętne bestie! Bestie!
Teraz, kiedy minął już pierwszy szok, nagi łeb Aslana wydawał się jeszcze bardziej mężny, bardziej piękny i bardziej spokojny niż kiedykolwiek.
Nałóżcie mu kaganiec,
rozkazała czarownica. I nawet teraz, gdy nakładano mu kaganiec, tylko jedno kłapnięcie jego paszczy kosztowałoby utratę rąk dwóch lub trzech wrogów. Ale się nie poruszył, co zdawało się jeszcze bardziej rozwścieczać tę hałastrę. Teraz otoczyli go wszyscy. Ci, którzy uprzednio bali się do niego zbliżyć, nawet wówczas, gdy już był związany, teraz nabrali odwagi. Przez kilka minut dziewczynki przestały go widzieć. Tak gęsto był otoczony tłumem potworów, które go kopały, biły, opluwały i wydrwiwały. W końcu mieli już dosyć. Teraz zaczęli go ciągnąć do kamiennego stołu. Jedni popychali go, inni ciągnęli. Wreszcie z najwyższym trudem udało im się umieścić olbrzymie cielsko na kamiennej płycie. Jeszcze raz zaciśnięto stare więzy i dodano nowe.
Tchórze, podłe tchórze, łkała Zuzanna. Czyżby wciąż się go bali nawet teraz?
Kiedy już Aslan leżał na płaskiej powierzchni kamiennej płyty, związany tak, że ledwo było go widać spod plątaniny sznurów, tłum uciszył się. Cztery wiedźmy stanęły przy czterech rogach stołu z płonącymi pochodniami w rękach. Czarownica zrzuciła płaszcz, obnażając ramiona, jak to uczyniła wówczas, gdy ofiarą miał być Edmund. Potem zaczęła ostrzyć nóż. Blask pochodni padł na klingę i dziewczynkom wydawało się, że nie jest to nóż ze stali, lecz z krzemienia. Miał dziwny i złowrogi kształt. W końcu zbliżyła się do stołu. Stała teraz tuż przy głowie Aslana. Jej twarz wykrzywiał grymas złej namiętności. Patrzył w niebo. Czarownica podniosła nóż, lecz nagle jeszcze raz opuściła rękę i powiedziała drżącym z podniecenia głosem:
A więc, kto zwyciężył? Ty, głupcze, czy myślisz, że przez to wszystko uratujesz tego ludzkiego zdrajcę? Teraz zabiję ciebie zamiast niego, tak jak się umówiliśmy. I w ten sposób uczynimy zadość wielkim czarom. Ale kiedy już będziesz martwy, któż mnie powstrzyma przed zabiciem również i jego? Kto go wtedy wyrwie z moich rąk? Czy już pojąłeś, że oddałeś mi Narnię na zawsze? Straciłeś życie i wcale nie uratowałeś tego małego zdrajcy? A teraz, z tą świadomością, gin.
Dziewczynki nie zobaczyły ruchu jej ręki. Nie mogły już na to patrzeć i ukryły twarze w dłoniach.